Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania, kult szatana i jego moc. Bardzo serdecznie chciałbym w studiu telewizji Trwam przywitać naszego gościa. Jest nim ksiądz Aleksander Posadzki, jezuita. Szczęść Boże, księże.
Boże, witam.
Podejmujemy się tematu bardzo ważnego, tematu przez wielu ludzi omijanego. Dotykać będziemy dzisiaj obszaru także, w którym bardzo wielu ludzi nie ma właściwej wiedzy. Ojcze, jeżeli chcemy mówić o kulcie szatana, to rzeczywiście trzeba by było rozpocząć nasze spotkanie dzisiejsze od postawienia sobie zasadniczego pytania rzeczywiście, kim jest szatan, co wiemy na temat szatana, a także jaki ma wpływ na nasze oddziaływanie w życiu codziennym.
No tak, trzeba zacząć od definicji przedmiotu kultu, prawda, bo tutaj nie mówimy tylko o jakichś religioznawczych badaniach czy socjologicznych badaniach, które mówią o pewnych postawach. I z tego punktu widzenia też można badać zjawisko satanizmu, natomiast takie chrześcijańskie, duszpasterskie zwłaszcza podejście musi uwzględniać ten fakt istnienia szatana jako bytu realnego i osobowego, co oczywiście i to dopiero jakby w znacznym stopniu zwiększa zagrożenie, prawda, czy jakby przedstawia zagrożenie prawdziwe ze strony satanizmu, nie tylko psychologiczne, nie tylko kryminologiczne, nie tylko dotyczące jakichś perwersji, prawda, czy zbrodni, które spotykamy w satanizmie, czy perwersji psychologicznych, powiedzmy, psychopatologii, ale także zagrożeń duchowych związanych właśnie z kultem szatana jako przeciwnika Boga. I tutaj oczywiście od razu jakby wchodzimy w kategorie teologiczne. Mówimy o grzechu bałwochwalstwa ze wszystkimi jakby konsekwencjami tego poważnego grzechu do opętania włącznie.
Czyli stawiamy sobie dzisiaj rzeczywiście przed oczyma zagadnienie bardzo ważne, ale także w kontekście często braku właściwej świadomości, także tych ludzi, którzy nazywają siebie ludźmi wierzącymi, bo różnego rodzaju sondaże, badania opinii publicznej wykazują, jakoby znaczenie szatana w życiu ludzi, w życiu człowieka jest bardzo marginalizowane i mamy do czynienia także z grupą ludzi, którzy podają się za ludzi wierzących, którzy bardzo jasno podważają sam fakt istnienia szatana. Często w różnego rodzaju opracowaniach teologicznych mówi się dzisiaj o, w cudzysłowie, sukcesie szatana, który doprowadził do tego, że ludzie przestali w niego samego wierzyć.
Tak, i tutaj myślę, że musi być ta ignorancja, która bardzo często ma charakter takiej ignorancji, pełnej arogancji również, musi być niestety rozpraszana właśnie ze strony ludzi Kościoła, czy ze strony, myślę, że także biskupów, magisterium Kościoła, co jest jakby tutaj jednoznaczne. Za istnieniem szatana chociażby przemawiają takie trzy najpoważniejsze, można powiedzieć, najwyższego kalibru dokumenty Kościoła, a mianowicie Katechizm Kościoła Katolickiego, Kodeks Prawa Kanonicznego i ostatnio wydany jeszcze przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku Nowy Rytuał Egzorcyzmów. To są wszystko dokumenty watykańskie i mające charakter doktrynalny. I w związku z tym, jeżeli ktoś, no, kto się nazywa katolikiem czy chrześcijaninem, prawda, zaprzecza, podważa, lekceważy, bagatelizuje istnienie szatana jako bytu realnego i osobowego, no tym jednocześnie jakby porywa się na te bardzo poważne instancje teologiczne, które właśnie są z najwyższego poziomu. A więc trzeba tę ignorancję, której właśnie tutaj ojciec mówił o tych statystykach, rzeczywiście one są bardzo wysokie, niepokojąco wysokie, jakby rozpraszać, ponieważ ta właśnie ignorancja jest odpowiedzialna za to, że ludzie zniewoleni przez szatana, bo szatan właśnie zniewala, prawda? Także jego celem jest niszczenie ludzi, zniewalanie ludzi, przeszkadzanie w zbawieniu człowieka, jakby nie otrzymują właściwej pomocy. Prawda? Niestety zdarza się to także w Kościele, gdzie no, ta niewiara, jak powiedzieliśmy, właśnie dotyczy czy dotyka także katolików.
Środowisko kultu satanistycznego, mówimy o różnego rodzaju formach działalności tych, którzy właściwie zostali wciągnięci przez siły ciemności i zajmują się oddawaniem kultu szatana. Są to na pewno różnego rodzaju postacie i także możemy, ojcze, zaobserwować różnego rodzaju zmiany, chociażby osobowościowe tych ludzi, którzy zaczynają się parać takim kultem.
Tak, no oczywiście, że satanizm jest generalnie jakoś potępiony także w kulturze humanistycznej, można powiedzieć nawet w kulturze prawnej, bo jest gdzieś tam nawet zakazany, prawda, ze względu na swoje kryminogenne skutki, zabójstwo czy jakaś destrukcja, prawda, człowieka, jakieś zachowania przeciwko życiu. I tutaj można powiedzieć, Kościół się z takim humanistycznym punktem widzenia zgadza, prawda. I jak powiedziałem, również można analizować właśnie patologię satanizmu także od strony właśnie psychologii, socjologii i to jest bardzo zasadny punkt widzenia. Natomiast to jakby nie jest wszystko. Kościół ma tutaj jeszcze inne kryteria, antropologia teologiczna, pastoralna, duszpasterstwo, także duszpasterstwo związane z egzorcyzmami wyraźnie pokazuje, że tutaj chodzi nie tylko o taką właśnie, powiedzmy sobie, psychopatologię, prawda, szeroko rozumianą, ale chodzi o zagrożenia duchowe najwyższego stopnia dotyczące możliwości utraty zbawienia. Bo szatan jest, jak to już święty Ignacy powiedział, wrogiem, śmiertelnym wrogiem natury ludzkiej, jest wrogiem zbawienia, jest przeciwnikiem Boga. Także z tego powodu właśnie kulty satanistyczne mają szczególną rangę negatywną, prawda, także grzechu bałwochwalstwa. Jakby jeszcze tak można powiedzieć, jeszcze większej rangi niż inne grzechy bałwochwalstwa. I tutaj istnieją zagrożenia duchowe, prawda? Człowiek, to jest związane z grzechem. Grzech powoduje jakby destrukcję, śmierć duszy, prawda? Pewnego rodzaju śmierć duszy, zabójstwo duszy swojego rodzaju. I to także prowadzi jeszcze do następnego stopnia, też lekceważonego czasami przez humanistów, sceptyków, niektórych także ludzi Kościoła, do zniewoleń demonicznych, rozmaitego typu, z opętaniem na czele, opętaniem demonicznym czy diabelskim, jak to się tak technicznie nazywa, na czele. A więc satanizm, i tutaj statystyki są jednoznaczne, także egzorcyści na całym świecie, z którymi zresztą współpracuję od wielu lat, co najmniej od 10 lat, wskazują bardzo wyraźnie, że przyczyną opętań na pierwszym miejscu, taką przyczyną opętań demonicznych, a także zniewoleń, może także lżejszego stopnia, są właśnie kulty satanistyczne. Kult szatana, obojętnie czy on jest jakiś publiczny, czy prywatny może być, o tym może jeszcze powiemy, prawda, o tych różnicach, ale właśnie to, te ewokacje, to odniesienie się do osoby szatana, prawda, ono czasami może być nawet nie do końca świadome, czasami może być tak jak takie dwuznaczne, tak jak to Lawe, jeden założyciel Kościoła Szatana, mówi o pewnej psychodramie, że to jest taki rodzaj wyzwalania się, ale samo zwracanie się do tej osoby nigdy nie pozostaje bezkarne i nigdy nie pozostaje bezpieczne. Prawda? Tutaj psychologowie będą to rozgrzeszać, mówić, że to jest odreagowanie na przykład pewnych negatywnych impulsów. I oczywiście to takie wyjaśnienia mają też swoje miejsce, swoją rację, ale powtarzam raz jeszcze, one są niewystarczające, a nawet więcej. One jakby nie dotykają istoty problemu. Zagrożenia duchowe najwyższego stopnia, które się może zakończyć opętaniem, może się zakończyć gdzieś po drodze także samobójstwem, bo szatan też przeszkadza w uwolnieniu czy w narzuceniu takich osób zniewolonych, które czasami w którymś okresie swojego życia zechcą się nawrócić i poddać na przykład egzorcyzmom, ale to też będzie trudne, prawda? To niekoniecznie musi do tego dojść, a wiemy, że dzisiaj przy takim sceptycyzmie, który spotykamy także w kulturze, niestety także u wielu lekarzy, psychologów, psychiatrów, którzy prezentują taki dziwnie materialistyczny punkt widzenia, prawda? Bardzo podobny do tego, który w czasach komunizmu prezentowali psychiatrzy tego okresu. To wszystko bardzo utrudnia właśnie taką pomoc realnie zagrożonym ludziom, zwłaszcza młodym ludziom.
Ojcze, mówimy o młodym człowieku, który jest narażony na różnego rodzaju działania sił ciemności, ale nie tylko o młodym człowieku. Mówiliśmy o sceptycyzmie, ale mówiliśmy także o sprowadzeniu w naszych rodzinach często czy opętania, czy zniewolenia do wymiaru rzeczywiście nic nieznaczącego. Matka widząca swoje nieznośne dziecko mówi, ty jesteś chyba opętany, prawda? A zatem chcemy bardzo jasno powiedzieć, że zniewolenie i opętanie jest czymś bardzo realnym i o tym nauczanie Kościoła katolickiego mówi jednoznacznie. A zatem rodzi się także pytanie w tym miejscu, w jaki sposób rozpoznać zniewolenie, w jaki sposób rozpoznać opętanie?
No właśnie, najważniejszym takim kryterium teologicznym, też związanym ze sferą religijną, ponieważ satanizm jest, jeszcze raz powtórzę, nie tylko sprawą psychologii czy psychopatologii, ale jest pewnego rodzaju patologią sakrum, jest patologią potrzeby religijnej, najgłębszej potrzeby w człowieku, jest niewłaściwym adresem, jest pewną fałszywą orientacją ducha. I w tym momencie takim podstawowym symptomem, który zwłaszcza w opętaniach, czyli w skrajnych postaciach wychodzi bardzo ewidentnie, jest tak zwana awersja wobec sakrum, czyli wobec Boga, wobec imion Bożych, wobec znaków świętych, symboli. I to, jeżeli czasami są wątpliwości, prawda, no to trzeba na to zwrócić uwagę przede wszystkim, prawda, na te kwestie. Potem czasami się mogą pojawić też zjawiska paranormalne i to jest jakby drugi poziom zjawisk, prawda, drugi rodzaj jakby zjawisk, drugi typ zjawiskowości. O tym mówią rytuały. Rytuał ostatni też o tym przypominałem, że to mogą być na przykład, to może być jasnowidzenie, czyli znajome rzeczy ukrytych, prawda? To może być znajomość języków nieuczonych, to może być nadzwyczajna siła. Takie trzy kryteria są podane, prawda? I trzeci rodzaj symptomatyki jest taki jakby psychopatologiczno-podobny, czyli to jest rodzaj takiego zachowania, które przypomina pewne elementy chorób psychicznych, znanych gdzieś tam w podręcznikach psychiatrii, ale tylko elementy. Natomiast konstelacja zjawiskowa jest zupełnie różna i bardzo specyficzna w takim przypadku. Czy nie jest to tylko przypomina choroby psychiczne, prawda? I tutaj, dlatego tutaj trzeba brać pod uwagę zawsze te trzy poziomy, prawda? Ja mówię o takim już idealnym, skrajnym przypadku, ale o zniewolenia, ale jeżeli są zniewolenia lżejszego stopnia, nazywamy na przykład opresją, obsesją, czy w inny sposób jeszcze, to tam będą ślady tego, a zwłaszcza awersji wobec sakrum. Więc jeżeli się pojawia na przykład w takim przeżyciu, na modlitwie, czy w zachowaniu dziecka czasami, czy młodzieży, taka bardzo gwałtowna i taka niepohamowana i czasami nawet trudno wyjaśnialna psychologicznie, bo czasami można i psychologicznie wyjaśniać pewnego rodzaju niechęć do sakrum czy kościoła, to wówczas to jest taki bardzo istotny symptom. Oczywiście każdy przypadek wymaga osobnego zawsze rozeznawania i czasami jest to wspólny wysiłek i księży egzorcystów, i lekarzy, psychiatrów czy psychologów, którzy współpracują z tym egzorcystą, co się w Polsce już coraz częściej zdarza i tak powinno być i na świecie. I zresztą taki jest też jakby wymóg nowego rytuału.
Jeżeli rodzice, jeżeli ktoś z rodziny, nauczyciele, wychowawcy zauważą chociażby te symptomy, te zachowania, o których ojciec przed chwilą wspomniał, jak należy pomóc takiej osobie, jak dokonać właściwego rozeznania, czy jest to rzeczywiście opętanie, czy jest to rzeczywiście zniewolenie?
Przede wszystkim tutaj mówimy o kwestii zła, prawda? Bo satanizm nie jest tylko, wracam znowu do tej polemiki z psychologią czy naukami humanistycznymi, tam nie mówi się o złu, mówi się o patologii, mówi się o chorobie, prawda? Natomiast dla nas to jest jakby dlatego tak poważne i dlatego tak niebezpieczne, że jest związane z wyborem zła, z pewnymi złymi czynami, amoralnymi czynami, prawda, dotyczącymi zarówno moralności czy stosunku do innych ludzi, jak też, czy przede wszystkim do Boga. Mówiliśmy o pierwszym przykazaniu, które tu jest łamane. I wtedy pytamy się tego człowieka, młodego człowieka, prawda. Często lekarz, psychiatra nie będzie o to pytał, bo go to nie interesuje, on się na tym nie zna. I zresztą zajmuje się innym poziomem jakby problemów w tej złożonej rzeczywistości. Ale my musimy zapytać, jaka była historia tego zniewolenia, co się działo, czy były jakieś złe wybory, prawda? Czy były jakieś ewokacje, czy też inwokacje, przywoływanie złych duchów, czy wcześniej jakieś pakty podpisane własną krwią, prawda? Które mają charakter no właśnie takiej zdrady jakby wyrażonej, zdrady religijnej, grzechu, apostazji nawet swoistej, wyrażonej właśnie w takim akcie podpisania własną krwią, często lewą ręką, bo bliżej serca. Widzimy, że to jest problem serca, prawda, wyboru. I dla nas to jest kategoria religijna, to jest kategoria duchowa. Musimy zawsze podkreślać i walczyć o tę autonomię, specyfikę duchowości, specyfikę wymiaru religijnego czy sakralnego w człowieku. Zresztą psychologia nie zna się na sakrum, ona tych spraw nie, jakby tym się nie zajmuje. I wtedy możemy gdzieś tak stopniowo właśnie mieć taki obraz, że tam dokonało się złe wybory, prawda? Że złe wybory, które trzeba odwołać, które trzeba, no, trzeba się nawrócić, prawda? Tutaj oczywiście mówimy także o powrocie do chrześcijaństwa.
Ojcze, wspomniałeś o wywoływaniu duchów. Różnego rodzaju środowiska, w sposób szczególny akademickie, młodzież mieszkająca w internatach, różnego rodzaju obozy są takimi miejscami, rzeczywistościami, które sprzyjają różnego rodzaju zabawom dotyczącym wywoływania duchów. Czy mówiąc o wywoływaniu duchów, mówimy dzisiaj także o kulcie oddawanym szatanowi?
Tak, bo tutaj dotykamy kwestii jeszcze definicji kultu, bo kult może być taki wprost jakby skierowany do szatana, taki bezpośredni, prawda, wyrażony przez pewne symbole, właśnie takie jak pakt z szatanem, czy inny rodzaj pieczęci tego związku zewnętrznej, symbolicznej, ale też kult szatana może być taki jakby ukryty, to już powołując się na naukę świętego Tomasza, świętego Augustyna, on to pisał, może być jakby ukryty za pewnego rodzaju symboliką okultystyczną, szeroko rozumianą. Czyli tutaj mamy na myśli na przykład spirytyzm. Spirytyzm jest na przykład zwracanie się do duchów zmarłych, ale ponieważ jest zakazany i bardzo często związany z magią, a magia ze spirytyzmem, więc to może być, jakby powiedział święty Tomasz, taki pośredni rodzaj satanizmu. Taki, czyli nie bezpośredni, tylko pośredni. Tutaj okultyzm i satanizm są bardzo blisko jeszcze, bo może o tym powiemy, bo to na to wskazuje historia satanizmu, jego geneza i też zachowanie głównych satanistów, ideologów. Oni zawsze również zajmowali się okultyzmem, magią, czarną magią, a więc to nie jest tak, że można mówić o samym tylko kulcie takim jakby samego szatana. I również ta praktyka egzorcystów wskazuje na to, że do opętania prowadzą nie tylko te bezpośrednie kulty szatana, właśnie wyrażone przez pewne symbole, ale też te pośrednie jako kultyzm. Okultyzm i szatanizm są na pierwszym miejscu, gdy chodzi o przyczynę opętań, zniewoleń demonicznych, gdy chodzi właśnie o tego rodzaju zniewolenia duchowe i zagrożenia duchowe.
Kult bezpośredni, pośredni, ale także ojciec wcześniej rozróżnił kult prywatny i publiczny. Może teraz zatrzymajmy się chwilę przy tym podziale.
Myślę, że to jest też bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że tu nie tylko chodzi o to, że młody człowiek, a tu przeważnie młodzi ludzie są zagrożeni, należy do jakiejś grupy, nawet niekoniecznie sekty, grupy, taki podwórkowy satanizm też często jest niebezpieczny. Ale jest też, i mamy liczne takie dowody na to, duszpasterskie, że czasami ktoś może nawet być zniewolony przez bardzo prywatne poszukiwania, nazwijmy to satanistyczne, otwarcie się na taką sympatię, właśnie sympatię wobec zła, wobec tych właśnie rzeczywistości. Gdzieś znajdzie na przykład w internecie jakiś model kultu, czy model zachowania kultycznego na przykład, prawda, religijnego, skierowanego do szatana i sobie tam praktykuje prywatnie w mieszkaniu, w pokoiku. Będzie tam prosił o zdrowie, o moc, o pieniądze, o seks, nie wiadomo. Tutaj motywacje są różne, prawda? Mogą być takie bardzo przyziemne i czasami bardzo takie jakby duchowe nawet, jakaś moc, jakaś władza. I tutaj to też jest bardzo niebezpieczne, prawda? I można powiedzieć, że w dobie internetu nawet to trzeba bardziej podkreślać, prawda? Bo to internet ma po prostu ogromny zasięg. I łatwość dostępu rozmaitych stron satanistów, właśnie okultystów jest przerażająca, prawda? To są bardzo, bardzo łatwy dostęp i bardzo, bardzo niebezpieczne rzeczy.
Ojcze, zewnętrzne przejawy, o czym chcemy mówić, mianowicie o różnego rodzaju emblematach, znakach związanych z kultem satanistycznym. To nie tylko czarny strój, ale różnego rodzaju znaki, które bardzo jasno wskazują na kult oddawany szatanowi. Ojciec przywiózł wraz ze sobą zdjęcia, które zostały wykonane na przystanku Woodstock. Naszych techników prosimy o wyemitowanie tych zdjęć, a my postaramy się ze studia także odnieść do niektórych postaw, znaków, emblematów, które są źródłem uzasadnionego niepokoju dotyczącego postawy człowieka, który najprawdopodobniej albo nie ma świadomości i ze względu na jakąś modę czy na poderowany emblemat, albo też ze względu na to, że jest wciągnięty w kult szatana, taką odznakę nosi.
Te zdjęcia, to nie wszystkie pochodzą jakby z Woodstock, tylko tam jest kilka zespołów jakby satanistycznych, między innymi zespół Vader może się pojawił właśnie, który był, czy Vader, jak oni czytają, który, o tu jest na przykład, to są koszulki związane z jakby zbryzgane krwią, które zespół Kreator obecny na Woodstock, jakby propagował. Zresztą tu nawet o to jest zespół też, który był emblemat zespołu, który był też na Woodstock Flanders. Natomiast to akurat jest mniej ważne, powiedzmy, czy tu właśnie Vader czy Vader. Widzimy typowy satanistyczny znak, właśnie głowę kozła wpisano w pentagram. To jest ten sam znak, jest jakby godłem szatana, kościoła szatana Laveya, prawda? Czy to jest już par excellence, można powiedzieć, typowo satanistyczny znak. Tutaj też pentagram z odwróconym krzyżem. A więc jeżeli takie symbole są, już ktoś praktykuje. Ja widziałem nawet w zeszycie kiedyś chłopaka, który był egzorcyzmowany, prywatnie w zeszycie takim narysowanym długopisem takie emblematy. On był zniewolony, on sobie to prywatnie po prostu kultywował. Więc to jakby jest cały czas i publicznie, i prywatnie jest również niebezpieczne. Oczywiście publicznie czasami bardziej, bo jeszcze grupa może to czasami jakby zwiększać to niebezpieczeństwo. I tutaj, no właśnie, widzimy tutaj akurat to jest niebezpieczeństwo związane z muzyką rockową, bo to jest bardzo często jakby bagatelizowane. Ja będę o tym mówił coraz głośniej, bo uważam, że to jest bagatelizowane z powodu ignorancji, nieznajomości przedmiotu, braku studiów, jak też niewiary w szatana, który jest tą personą właśnie niebezpieczną i jakby zwodzącą poprzez te wszystkie rzeczy. A więc emblematy, właśnie bo ksiądz zapytał, emblematy, symbole, może szerzej, prawda, symbole realistyczne, bo tutaj trzeba się w ogóle odwołać do pewnej teologii symbolu, czy pewnej filozofii symbolu. Symbole nie jest tak, jak się twierdzi w takiej postoświeceniowej koncepcji wiedzy, która dzisiaj zdominowała nasze nauczanie, szkolnictwo, że symbole są tylko w ludzkich głowach, że jest to tylko psychologia, prawda, kolejna rzecz, niezobowiązująca, mało ważna, taka, którą sobie możemy się bawić tymi symbolami, prawda? Nie, symbole mają, czy mogą mieć w pewnych przypadkach takie odniesienie, ja to nazywam realistyczne, czyli mogą jakby przywoływać pewne rzeczywistości obiektywne, prawda? Tak jak mamy w religii, w każdej religii ogromne znaczenie świata symbolicznego, prawda? I te symbole również, czy na przykład liturgiczne, czy inne, mają ten realistyczny nośnik, tak przez analogię, można powiedzieć, świat ciemności również ma taką swoją symbolikę i widzimy też w tradycji ezoterycznej, okultystycznej, jeżeli ją dobrze studiujemy, jak ogromne znaczenie jest przypisywane do inicjacji i do symboliki w tych tradycjach, prawda? Łączy także wolnomularstwo czy inne tradycje ezoteryczne. Wolnomularstwo na przykład mimo haseł racjonalistycznych, takich, które głosi, nigdy się nie wyrzeknie inicjacji symbolicznej, prawda, czy w ogóle całej swojej tradycji inicjacyjnej, dlatego że wie, że to ma pewną moc. I tutaj czasami, dlaczego zmierzam? Zmierzam do tego, że czasami nawet takie, jeżeli symbol jest realistyczny, prawda, ma taki nośnik realistyczny, to czasami nawet jeżeli używamy go nie do końca świadomie, czy tak właśnie z pewną nonszalancją, prawda, właśnie jako zabawa, czy jako estetyczna jakaś ozdoba, to i tak, i mamy na to dowody duszpasterskie bardzo często, niedawno tam też uwalniliśmy taką dziewczynę, która dopiero trzeba było ją pozbawić tych symboli rozmaitych, żeby uwolnienie było, mogło dojść do skutku. Tak bardzo to było wrośnięte jakby w jej psychikę, w jej ducha. Więc one mają pewien nośnik realistyczny. Jeżeli ktoś nosi symbole satanistyczne, jeżeli ma je w pokoju, jeżeli ma je gdzieś tam na koszulce, teraz jest bardzo modne, proszę zwrócić uwagę, albo tatuaże, prawda, też, które też specjalnie też jakby przyglądałem się w czasie wakacji, robiłem trochę zdjęć. Masa tatuaży właśnie z takimi satanistycznymi, okultystycznymi insygniami, prawda? To wszystko ma pewien nośnik. I teraz, proszę zwrócić uwagę, tu mamy, to są takie bardzo bardzo popularne znaczki, bo to w różnych formach jest przede symbole, są przykład pentagramy, prawda? Zaraz obok jest tam jakaś muzyka rockowa, zaraz obok są też hasła pacyfistyczne, prawda? Czyli jakby przeciwko nazizmowi, przeciwko wojnie, a satanizm tak, prawda? Wojna nie można, dowiedziałem się nawet właśnie tam od sprzedawcy, że nie można propagować nazizmu, swastyki, no a satanizm można, prawda? Pentagram można. No i ciągle mamy ten problem właśnie tego, że w naszej kulturze jest zielone światło, a nawet więcej, narasta jakaś popularność czy jakaś fascynacja właśnie tymi symbolami. Proszę tutaj zwrócić uwagę, to widzimy symbole właśnie smoków, bestii rozmaitych. Modne są właśnie te wisiorki, biżuteria. To są wszystko zdjęcia zrobione teraz w tym roku na Jarmarku Dominikańskim. Koszulki, torby, o właśnie, tu proszę zobaczyć, sygnet. Ten sygnet kosztował 100 zł. Pytałem sprzedawczyni, pani mówiła, że jest bardzo popularny. Już ostatni egzemplarz, prawda? Ja akurat trzymam tutaj, sfotografuję ten ostatni egzemplarz. Wyrażający, masza tego typu, tutaj z kolei symbole satanistyczne pomieszane z okultystycznymi, ank, anarchia, potem no... podkowa, też podkowa na szczęście, bo to jakby widzimy, jak to się miesza, magia, prawda, taka motywacja. W satanizmie też jest dużo takiej motywacji właśnie no, bycia mocnym, bycia szczęśliwym. To nie są tylko takie czysto destrukcyjne czasami, czy często motywacje, prawda, ale to jest szukanie mocy. To jest szukanie mocy i to jakby łączy też okultyzm i satanizm. Badania socjologiczne też na to wskazują. Poszukiwanie mocy, prawda? Coś, co jakby sprzeciwia się także, można powiedzieć, do właśnie Ewangelii, czy sprzeciwia się tej postawie zawierzenia pokory, która w chrześcijaństwie.
Kult prywatny, jak wygląda kult publiczny? Co ojcze wiemy na temat kultu publicznego?
Kult publiczny jest trudny do namierzenia, dlatego że satanizm jest zjawiskiem kryminogennym, jak już wspomniałem, i taki satanizm rytualny jest bardzo mocno w ukryciu, bardzo trudny jest do zbadania, nawet do namierzenia przez policję czy przez tego rodzaju właśnie instytucje. Wiemy, że na przykład no, ostatnie badania włoskie na przykład, że jest około 8 tysięcy sekt satanistycznych, prawda? A że około 500 000 Włochów ma kontakt z tymi sektami satanistycznymi, prawda? I teraz to może być kult, ja bym tu tak rozgraniczył kilka rodzajów. Weźmy, wprowadził taki podział bardziej praktyczny może dla naszego użytku. A więc mówiliśmy o satanizmie młodzieżowym, prawda? On może być właśnie taki nieświadomy, taki związany właśnie z popędami, związany z buntem młodzieżowym, prawda? Ale on też jest bardzo niebezpieczny, dlatego że to zgodnie z zasadami antropologii tam dokonują się pewne wybory, pewne otwarcia i te symbole realistyczne, czy te otwarcia realistyczne mogą doprowadzić do pętania, na co mamy dowody, prawda? Czyli jakby to jest jeden rodzaj takiego niepoważnego satanizmu. Jest też satanizm, nazwijmy to poważny. Właśnie, to jest ta kategoria, może o którym ojciec myśli w tym momencie. Satanizm poważny, właśnie on jest najbardziej ukrywany, bo on dotyczy ludzi dorosłych, którzy bardzo, i to jest w skali światowej, to są ludzie, którzy mają pewną formację intelektualną, oni wybierają szatana jako tego pana tego świata, prawda? Mają pewne układy z nim, pewne rytuały, prawda? I to jest jakby coś, co jest najtrudniejsze do zbadania, prawda? Co jest pewną enigmą także w świecie. Niewiele o tym wiemy, dlatego że tam rzeczywiście różne rzeczy się dzieją, także i zbrodnie, i wykorzystywanie seksualne i tak dalej. Tutaj różne tego typu rzeczy. I trzeci rodzaj takiego jakby satanizmu, można powiedzieć, to jest związany z szeroko rozumianą subkulturą rocka. Na to chciałbym, już mówiliśmy o tym, ale na to chciałbym zwrócić uwagę jeszcze większą. Prawda? Teraz właśnie na Woodstock było co najmniej 2 albo 3 zespoły tak bardzo wyraźny sposób satanistyczne. Co to znaczy satanistyczne? Odwołujące się do symboli, które występują w kulcie satanistycznym, jakim jest pentagram, z bafometem, czyli z tym kozłem, prawda, wpisanym w kąt, i odwrócony krzyż. To są symbole używane podczas czarnej mszy, na przykład tradycji tak zwanej czarnej mszy i tak dalej. I teraz ja specjalnie śledziłem na przykład publikacje na temat Woodstock i tam była oczywiście mowa o zespołach od strony muzyki, prawda? Natomiast nie było nic o treści, które te zespoły jakby proponują, prawda? Tu właśnie był pokazany pentagram i odwrócony krzyż. I dlatego to jest taki najbardziej niebezpieczny znak i taki, można powiedzieć, taka wizytówka satanizmu i też można powiedzieć też, że jest to coś, co bardzo bezpośrednio przywołuje szatana, prawda? Czyli nawet jeśli nie jest do końca czynione to świadomie. I teraz właśnie w tej muzyce rockowej są takie też jakby dwa przynajmniej poziomy. To jest ten poziom rytualny, powiedziałem, gdzie są te znaki wyraźnie satanistyczne, odwołujące się do kultów satanistycznych, jak czarna msza i tak dalej. I są też tutaj taki rodzaj, można powiedzieć, znowu jakby pośredniego satanizmu, który związany z kulturą śmierci, prawda? Z kulturą śmierci, czy zabijania krwi, powiedzmy te... To czasami wchodzi w taką estetykę śmierci też, prawda? I to czasami też jakby zwodzi też czy rodziców, czy pedagogów, że to jest taka moda, taka estetyka, ale z punktu widzenia teologicznego szatan jest zabójcą, on to jest jego temat, to jest jego obszar, prawda? Śmierć, właśnie jakby tak pławienie się w te jednostronne i takie perwersyjne nieco w tematy tej śmierci. To też jest satanizm. To też może spowodować pewne otwarcie, prawda? I to jest także właśnie w tej muzyce rockowej, prawda? W tej, czy szeroko rozumianej subkulturze rockowej. Najbardziej satanistyczne zespoły, czy to są związane właśnie z black metal i death metal, prawda? Ale widzimy związki ewolucyjne tych zespołów. Jeden z drugiego wynika. Pojawiają się nowe mutacje. Tam już może nie ma ścisłego satanizmu, ale pojawiają się takie tematy bardzo właśnie mroczne, czy na przykład odwołują się do pogaństwa, prawda? Iron Maiden teraz był, prawda, w Polsce, w Warszawie, symbolika egipska, prawda? To rock się bardzo chętnie odwołuje do magii, do pogaństwa. Natomiast nienawidzi chrześcijaństwa, nie tylko katolicyzmu, bo to się czasami tak kojarzy, że to katolicy, prawda, tak jakoś tak się na to nie zgadzają. Nie, to jest skierowane przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko stwórcy, prawda, przeciwko kreacji, stworzeniu, przeciwko Chrystusowi. Bardzo dużo jest bluźnierczych treści właśnie w tych zespołach rockowych. I ten kult szatana jest połączony jednocześnie bardzo często z takim aktem bluźnierstwa wobec Boga. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że bluźnierstwo dotychczas nie jest docenione, ono nie jest dobrze zdefiniowane nawet. We wszystkich słownikach takich posoświeceniowych, encyklopediach bluźnierstwo definiuje się jakoś tak, można powiedzieć, bardzo ostrożnie. Mówi się o obrazie uczuć religijnych na przykład, prawda? Czyli to ma być obraza uczuć kogoś innego i jeszcze do tego uczuć, prawda? Przecież bluźnierstwo w świetle zasad teologicznych jest czymś więcej niż tylko uczuciem, jest czymś więcej niż obrazą czyjś uczuć, przede wszystkim także jest takim samozniszczeniem człowieka. I człowiek, który uprawia tego rodzaju profanację, jakby sam naraża się na ogromne niebezpieczeństwo duchowe, prawda, z opętaniem włącznie, bo to bluźnierstwo to jest bardzo bliskie już bałwochwalstwo, to są najgorsze rzeczy, jakie można popełniać w sferze religijnej, prawda? Bo my ciągle tutaj nie doceniamy tej sfery, tej autonomii grzechów związanych z pierwszym, drugim, trzecim przykazaniem, które są w dekalogu jakby priorytetowe i pierwsze po prostu, prawda? My jesteśmy dzisiaj uwrażliwieni na takie humanistyczne przestępstwa, prawda, związane z kradzieżą, z zabijaniem, z perwersjami. To jest satanizm też, prawda? Ale to, co ja chcę podkreślić, na co chcę uwrażliwić i pedagogów, i nauczycieli, i katechetów, i księży, i może samych biskupów, tak, również na to, że mamy do czynienia z grzechami duchowymi najwyższego kalibru. Że takie grzechy powodują po prostu, dowodem jest to, że one powodują opętanie, mamy na to niezliczone dowody, ale nawet gdyby nie było tego opętania, to są to grzechy, te wszystkie bluźnierstwa, te przeciwko Bogu, Chrystusowi, ten kult przeciwnika Boga, to jest coś obrzydliwego i to jest coś bardzo niebezpiecznego, prawda? Co powoduje, powiedzmy, zagrożenie dla zbawienia człowieka, prawda? Jeżeli mówimy, że pycha, prawda, jest grzechem niebezpiecznym, no najbardziej niebezpiecznym. Jeżeli mówimy, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu, często właśnie nie mówimy, nie wspominamy o tym grzechu, chociaż powinniśmy, że jak bardzo są niebezpieczne. O tym mówią trzy ewangelie synoptyczne. Co znaczy grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Jan Paweł II w Encyklice o Duchu Świętym mówi, że to jest taki grzech, który powoduje, że my czujemy się samowystarczalni, nie wołamy o pomoc w kwestiach zbawienia, w kwestiach zła, prawda? A tu nie tylko, że nie wołamy o pomoc, ale jeszcze afirmujemy zło, prawda? Jest to afirmacja zła, jest to kult zła, prawda? Więc można powiedzieć, że to bardzo blisko. Te najwyższe zagrożenia duchowe, ja podkreślam duchowe, bo psychologiczne, społeczne, ludzkie, cielesne, wszystko to jest jasne. Ale za mało się mówi, za mało się docenia zagrożenia duchowe związane ze zbawieniem, jakby z bezpośrednim takim zagrożeniem właśnie tego typu.
Jeżeli mówimy o muzyce, jeżeli mówimy o roku, mogliśmy podczas wypowiedzi księdza profesora zauważyć niektóre zarejestrowane zachowania uczestników tych koncertów. Ci ludzie też w jakiś sposób się podczas trwania na tym koncercie odrealniają. Często mówimy, że wpadają w jakiś trans.
Tak, oni się otwierają, bo to jest paraliturgia. Specjalnie się przyglądałem niektórym właśnie takim koncertom, bo tego jest bardzo dużo, można znaleźć w internecie. Jak jest przygotowywana atmosfera, prawda? Jak to jest wszystko dozowane. Jest to też zbiorowość, prawda? To są wszystko, są zapalane świece często. Jest pewna wspólnota, jest pewna symbolika, prawda? Wyrażana chociażby właśnie w takim geście satanistycznym, właśnie tak, o jak tu widzimy, prawda? Tych dwóch palców. To jest gest także mudra, czyli to jest gest rytualny spotykany także w postaciach hinduskich bożków. Jest cała ewolucja. Potem to też w wolnomularstwie spotykamy znaczenie tego znaku, ale on też właśnie w tej kulturze rockowej ma taką specyficzną... To nie jest znak zwycięstwa, to jest znak ewokacji duchów, prawda? Pewnej przynależności, bo czym są znaki, czym są symbole religijne, także antyreligijne czy satanistyczne? Są to znaki przynależności, znaki inicjacyjne. Jeżeli my te znaki formułujemy, jeżeli nosimy pewne symbole na piersi, prawda, w takich miejscach intymnych, bo to nawet czy na ręku, czy na palcu, to my pieczętujemy pewną przynależność, pewne otwarcie. Prawda? Najpierw jest otwarcie, potem jest pewna pieczęć, prawda, symboliczna. Każda inicjacja na tym jest oparta, prawda? Inicjacja i kontrinicjacja, prawda? Bardzo często tutaj ten symbol, można to zatrzymać, to jest symbol mantry OM, prawda? Obok jest pieśń Atlantów. To wszystko jest sprzedawane normalnie na jarmarku w skali, jakby powiedziałbym, niespotykanej, rosnącej. Czyli są specjalne już firmy, które produkują takie symbole, mają do wyboru, do koloru takie rozmaite rzeczy. I to wiedzą, że to idzie, że jest moda na to, prawda? Że tak samo tatuaże, prawda? Nie można było spotkać dziś w tym roku powiedzmy kogoś, kto by nie miał tatuażu. To są takie dwutygodniowe tatuaże, ale tam jest też, proszę zobaczyć też, widać, to jest księga, która do wyboru,
klient, z tatuażami.
Tak, klient podchodzi, wybiera sobie, tam też widzimy elementy satanizmu, widzimy smoki, widzimy yin-yang, to jest akurat wersja dla dzieci, ale też dla dzieci jest tutaj, są pokemony na przykład dla dzieci, cała masa takich, no, proszę bardzo, tu widać, jak dziecko jest tatuowane, czy jest w procesie tej, no właśnie czego, może inicjacji, może otwieranie się na coś, czy matka też może właśnie wybiera pewne symbole, prawda? Więc my lekceważymy tę swoją sferę symboliki i to jest nasza ignorancja, ponieważ praktyka potwierdza, że właśnie czasami takie nawet nieświadome, półświadome noszenie pewnych rzeczy i może być niebezpieczne. Tutaj widzimy akurat tatuaże naprzeciw kościoła Dominikanów w Grańsku w ramach jarmarku. No, nikt tego jakby tam nie zauważył, że może to być takie, no, dwuznaczne. O, proszę bardzo, tu jest akurat symbol. Wszędzie, na wszystkich tych punktach tatuaży, czy to na plaży, czy tam gdzieś w mieście, były bardzo podobne modele. Właśnie to są modele, można powiedzieć, klasyczne, które były do wyboru spotykane. I wiele osób takie modele przyjmowało, prawda? Może nie wszystkie, większość tam jakieś znaczki, jakieś tam powiedzmy bardziej neutralne znaki, ale chodzi o sam fakt, prawda? Dostrzeżenie problemu. że to jest ekspansja, to idzie z różnych stron. To są tatuaże, to są torby, to są koszulki, to są wisiorki do kluczy, prawda, czy jakieś właśnie, czy biżuteria, prawda, która coraz bardziej też jakby od tej strony to wchodzi. I to zamiast afirmować, prawda, to, co jest związane z symboliką naszej wiary, prawda, bo my też mamy swoje symbole i też uważamy to za ważne, prawda, o tym można by dużo mówić, to tutaj następuje jakby ekspansja w drugą stronę, prawda. Takie otwieranie się, to jeszcze nie musi być oczywiście od razu niebezpieczne, takim od razu, ale gdzieś tak krok po kroku i przez pewną taką nieuwagę, prawda, to niebezpieczeństwo może wzrastać. Proszę zobaczyć, tu akurat widzimy też leki zdaje się bonifratrów w połączeniu z książką o tarocie. Tarot jest bardzo niebezpieczną techniką wróżbiarstwa. Wszystko jest razem pomieszane. Właśnie to pomieszanie jest też taką znamienną cechą tej dzisiejszej kultury czy subkultury.
Z tych fotografii mogliśmy także, księże, zauważyć, że krzyż jest odmieniany przez różnego rodzaju przypadki, różnego rodzaju formy krzyża w biżuterii z tym oczkiem szczególnie.
Tak, no to na przykład jest krzyż Ank, to jest krzyż egipski, prawda? Dużo młodzieży nosi tego. Właśnie dlaczego egipski, a nie tradycyjny? Jest związany z tradycją kultystyczną, jest związany z tradycją satanistyczną, która później to także przejęła, prawda? I oczywiście nie każdy, kto nosi ten krzyż, musi być satanistą, tylko jest pewne przenikanie się, prawda? Pewna dyfuzja wpływów. Jeżeli symbole podobne występują w różnych tradycjach niebezpiecznych, no gdzieś to tak jakby osłabia tą siłę ducha, czy moc człowieka. Moc człowieka wobec Boga, prawda?
Ja chciałbym zaprosić także widzów telewizji Trwam do telefonowania, do współtworzenia naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. 657 0011 to numer telefonu dla Polski Północnej, 657 0012 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy, 657 0013, 657 0014, kierunkowy z Europy 0048 56, z Ameryki 011 48, 56. Księże, jeszcze jedno rozróżnienie, które zostało przez nas poczynione, okultyzm a satanizm.
Otóż satanizm jest tym bezpośrednim jakby zwracaniem się do osoby szatana, jakby w horyzoncie umysłu człowieka, który to czyni, jest figura szatana, prawda? Oczywiście ten szatan może mieć różne koncepcje, mogą być różne koncepcje. To już nie będzie koncepcja do końca chrześcijańska, aczkolwiek wychodzi gdzieś tam chrześcijaństwa, polemizuje z nim. Na przykład bardzo ciekawe jest tutaj, ktoś zauważył, dlaczego, jeżeli to ma być tylko taka zabawa, dlaczego z taką uporczywością, z taką pasją jest to czynione, prawda? Ten kult satanistyczny. Oczywiście, że kulty, jak powiedziałem, satanizm może mieć różne stopnie. Może być taki bardzo wprost jakby skierowany, może być mieć taki wymiar soft bardziej, poprzez tematykę śmierci, tematykę na przykład wampiryzmu, takich tematów pokrewnych czy pogaństwa, które koresponduje z satanizmem. Okultyzm natomiast, jak powiedziałem, również z satanizmem jest związany przez genezę ideową, przez to, że występuje także na przykład u Laveya i Crowleya, takich głównych satanistów, ideologów satanizmu, w ich twórczości, w ich zainteresowaniach. Natomiast okultyzm to są pewne praktyki, teorie, które jakby formalnie się do szatana nie odwołują, prawda? One mówią o siłach kosmicznych na przykład, prawda? Czy o siłach natury, ale tajemnych siłach natury, które są jakby wyzyskiwane. I tutaj mamy do czynienia z takimi czterema formami, to jest magia, spirytyzm, wróżbiarstwo i medycyna okultystyczna, czy uzdrowicielstwo okultystyczne. Te cztery formy, one się formalnie jakby nie odwołują do szatana, ale bardzo często odwołują się do duchów, do ewokacji i wokacji duchów, duchów pomocniczych, duchów przewodników. A natomiast z praktyki wiemy, że bardzo często szatan się podszywa, prawda, pod te postaci duchów, na przykład zmarłych, bo taka jest też definicja spirytyzmu, czy taka ocena teologiczna spirytyzmu w tradycji katolickiej, że to bardzo często mogą być, czy nawet w większości, jeżeli to jest tak czynione, można powiedzieć, w celach właśnie poznania, mocy, to są złe duchy, które się podszywają pod duchy zmarłych, prawda? Współcześnie spirytyzm może mieć też takie formy, to jest na przykład channeling, tak jak w New Age, może się odwołać nawet do UFO, do jakichś bytów, które się reinkarnowały przez wiele wcieleń, to już nawet nie są ludzie, to są jakieś takie prawie bogowie. A więc nie ma wprost, jeszcze raz powtórzę, nie ma wprost jakby odwołania się, prawda, do szatana, ale ten szatan bardzo często tam występuje i czasami objawia już swoją twarz w zniewoleniu, prawda, kiedy osoba, która uprawia okultyzm, w ogóle nie chcąc, czy nie mając zamiaru być satanistą, dopiero w takim zniewoleniu się odsłania ta prawdziwa twarz, czy maska, czy prawdziwe oblicze szatana, prawda.
Odbierzmy telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo.
Nie będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Ja chciałam się zapytać tylko takie dwa pytania.
A jak pani na imię?
Anna.
Witam pani Anna.
Czy jeżeli dzieci słuchają muzyki techno i muzyki hip-hop, czy to ma w ogóle jakiś wpływ na całą rodzinę? I drugie pytanie, jeżeli ktoś miał kontakt z wywoływaniem duchów, takie coś, to czy wystarczy tylko się wyspowiadać i na tym jest koniec? Czy jeszcze musi mieć jakiś kontakt z egzorcystą, takie coś, czy tylko to wystarczy?
Pani Anno, tak,
dziękuję, z Panem,
dziękuję
Bogiem.
Z Panem Bogiem, księże.
Zacznę od tego drugiego pytania. Otóż jeżeli był spirytyzm, jest bardzo poważnym grzechem, prawda? To jest tak samo grzech bałwochwalstwa i oprócz tego jest to ryzyko opętania czy ryzyko jakichś zniewoleń demonicznych, co praktyka potwierdza. Czasami po jednym seansie spirytystycznym mogą być zniewolenia. A więc oczywiście w pierwszym rzędzie spowiedź, bo to, co jest bardzo ważne w takim nawróceniu, czy właśnie a niedoceniane, to jest jakby nazwanie grzechu czy tego zła po imieniu, prawda? Czyli powiedzmy, no, uznanie go jako grzechu przeciwko pierwszemu przykazaniu. Potem nazwanie go po imieniu, potem poddanie go pod oczyszczenie, no i pokuta, prawda, no, w takim zwykłym procesie spowiedzi. I trzeba to na poważnie zrobić, czyli jakby nie zrobić taki rachunek sumienia, ile razy, tutaj to dotyczy w ogóle okultyzmu jako takiego, to jest często lekceważone, bardzo często nawet księża, którzy nie specjalizują się w tej branży, bagatelizują takie sprawy, na przykład wizyty u wróżek, trzeba się wyspowiadać z każdej wizyty u wróżki. To jest inicjacja, bardzo często następuje też jakieś otwarcie, trzeba to jakby odwołać i tak dalej. I tutaj oczywiście, że niekoniecznie zawsze muszą być te skutki takie, które wymagają, prawda, egzorcysty czy modlitwy uwolnienie, ale no, też mogą być, prawda, czyli taką możliwość trzeba brać pod uwagę. I po czym poznać te skutki? No jeżeli spowiedź, która jest pierwszym egzorcyzmem i pierwszym złamaniem tych więzów, nie pomaga, no to wtedy szukamy dalej, prawda? Szukamy pomocy dalej. To znaczy nie pomaga. No jeżeli mamy jakieś problemy, no mamy, bo tutaj owocem uprawiania okultyzmu, a spirytyzm jest tą formą okultyzmu, no będą także na przykład depresje, będą jakieś problemy zdrowotne mogą być, bardzo czasami tajemnicze takie, czasami lekarz nie może też tego wyjaśnić, zwłaszcza wtedy, jeżeli jest taka sytuacja, to należy skonsultować się z egzorcystą, który się na tym zna i który może tutaj jeszcze dokonać jakiegoś rozeznania duchowego jakby w tym względzie. Co do muzyki techno czy muzyki hip-hop, ona sama w sobie nie jest może tak satanistyczna, ale są takie głosy, że w pewnych kontekstach, w pewnych prezentacjach element satanizmu jest bardzo obecny, przy czym nie tylko satanizmu, okultyzmu, poza tym satanizmu, znowu wracając do naszej definicji, nie musi być taki otwarty, on może być związany z pewnym klimatem, klimatem pychy, klimatem egoizmu, prawda, klimatem pewnego transu, prawda, transowego, mediumicznego otwarcia. W muzyce techno ona się odwołuje w swojej ideologii także do szamanizmu, do kultów pogańskich, przedchrześcijańskich, prawda? Więc tutaj takie mogą być pośrednie niebezpieczeństwa. Hip-hop to bardziej bym to łączył z taką też kontrkulturową sprawą, jakby z takim buntem wobec kultury, czy wobec tradycji, wobec, to trzeba obserwować po prostu. Może nie od razu wpadać w panikę, nie od razu odrzucać tak drastycznie wszystko, ale przyglądać się uważnie, szukać tych związków, które mogą być, jeżeli pojawią się problemy u młodego człowieka, to jedną z przyczyn może być właśnie taki związek z takim rodzajem muzyki, czy z takim rodzajem kultury, subkultury, i tego nie można bagatelizować.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Aleksander z Krakowa.
Witam, panie Aleksandrze. Proszę bardzo.
Pozdrawiam ojca Piotra i gościa, który świetnie wykłada na temat satanizmu i wokół temu skupionych innych, że tak powiem, symboliki i tak dalej. Więc chcę się podzielić tym, że są też niebezpieczne gry dla dzieci. Na przykład gry o Ouija. I w tych grach jest właśnie zakamuflowany satanizm. Dzieci, matki powinny to kontrolować, rodzice, bo to przed dziećmi jest to niebezpieczna zabawa. Jest dowiedzione, że w Ameryce czy w Anglii już wiele dzieci leczono, ponieważ wpadły w głębokie nerwice, psychozy. W nocy się zrywały, krzyczały i tak dalej. Więc to jest bardzo niebezpieczne. Sataniści też wciągają poprzez to, że za darmo częstują narkotykami, nie żądają pieniędzy, ileś tam dawek dają i wciągają później powolutku w ten. Na przykład też częstują alkoholem, też mają takie podejście właśnie delikatne. Między innymi chcę zwrócić uwagę, że w Łagiewnikach, będąc co roku kilkakroć, są wzdłuż uliczki, tam jak się idzie do sanktuarium łagiewnickiego, są tam kioski takie i są kramarze też. I na tychże kramarzach są cichutko zakamuflowane właśnie gry o Ouija, satanistyczne różne zespoły są, na przykład Iron Maiden, Led Zeppelin, tak samo wyznają oczywiście i tym podobne. Tak jak ten CC i tak dalej, te grupy. Więc ktoś może by się zainteresował tam z okolicznych właśnie, jeśli zakonników, którzy są w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, bo to jest właśnie na tej uliczce i w tych kioskach jest to po prostu sprzedawane. Tu niby są też pieśni religijne, są płyty Eleni, Krzysztofa Krawczyka i tak dalej, a tu pod tym płaszczykiem delikatnie, ja pytam się tej pani na przykład, dlaczego pani to sprzedaje? A ja nie wiem, co ja sprzedaję. Udaję taką jakby niemowlę, że ona nie orientuje się, co sprzedaje. Dobrze wie, bo ktoś jej to dostarcza. Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, panie Aleksandrze.
Zwrócił pan uwagę na ważną sprawę właśnie tej bezmyślności, czy może pan zakłada, że może ta osoba wiedziała. Może nie trzeba tak zakładać. Czasami jest w większości bezmyślność, taka ignorancja. To spotykamy w Polsce rzeczywiście w wielu sklepach, nawet religijnych. Na przykład kiedyś w Licheniu też widziałem, były też feng shui, prawda? Feng shui to są takie rytualne symbole związane z chińską geomancją. To nie jest neutralne. Tak samo w jednym, także w Krakowie, jeżeli pan się wybierze do sklepu Fatima, to może też przy okazji można porozmawiać. Tam widziałem ten sklep, który sprzedaje na przykład z jednej strony dewocjonalia, po drugiej stronie biżuterię. Tam widziałem też pierścień Atlanto. Próbowałem rozmawiać z tą panią. No, też podobna reakcja zdziwienia, ignorancji, niedowierzania. Więc myślę, że trzeba wyjaśniać, trzeba ingerować, bo tu trzeba oczyszczać, jakby można powiedzieć, obszar naszej wiary. Z jednej strony z tego pomieszania, z tego synkretyzmu, bałaganu, z drugiej strony podkreślać konieczność wyrazistości, prawda, wyrazistości tej wiary i także wyrażonej w symbolice. I za dużo tego bałaganu jest, tej ignorancji i tego niedoceniania właśnie także sfery symbolicznej, prawda? Bo naprawdę to jest owoc, to jakby widzimy, wiemy z teorii, bo jeżeli na przykład pierścień Atlantów, który jest taką plagą, po prostu to jest plaga, na którą powinni nawet nasi biskupi zareagować, choćby tylko na to, już pomijam inne rzeczy, to jest kontrinicjacja, to jest złoty cielec noszony na palcu. Złoty cielec, bo czasem nawet jest, ma to charakter złotego pierścionka, bo to wchodzi już w obszar także biżuterii. Co czyni złoty cielec z człowiekiem? Proszę sobie poczytać Biblię, jeżeli nie wierzymy. Ktoś powie, cóż to takiego złoty cielec, prawda? To jest jakaś zabawa, prawda? Ale my musimy przyjmować zdanie autora biblijnego o tych sprawach i tak samo, gdy chodzi o talizmany i amulety, które mają ocenę również taką, że jest to problem pierwszego przykazania. Więc gdzieś jakby uwrażliwiając się na ten temat pierwszego przykazania, właśnie wierności, jednoznaczności, wyrazistości naszej wiary, myślę, że będziemy także dochodzić do innych rzeczy, będziemy po prostu bardziej bliżej Boga i będziemy bardziej zdrowi, szczęśliwi i tak dalej.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Wiesława z Niemiec dzwoni.
Witam, pani Wiesław.
Ja właśnie ojcze, Piotrze, do ojca Posadzkiego, bo byłam na tych rekolekcjach teraz ostatnio właśnie w Gdańsku, które były z ojcem Baskaborą i ojciec właśnie był też. I bym chciała po prostu się dowiedzieć, czy ojciec będzie teraz na tych rekolekcjach, które będą od 4 do 9, czy będzie ojciec maniakal, bo mnie właśnie chodzi mi o właśnie te symbole, bo bym chciała po prostu, jeżeli by ojciec mógł te symbole przywieźć, jeżeli by ojciec był na tych rekolekcjach teraz w Gdańsku, to ja bardzo bym chętnie, bo będę też na tych rekolekcjach, bo przyjadę z Niemiec, w środę wyjeżdżam w przyszłym tygodniu i będę o czwartku przyszłego tygodnia w tych rekolekcjach i bardzo bym zainteresowana tymi właśnie symbolami, które w tej chwili, przed chwileczką ojciec pokazywał.
Dziękujemy. Pani Wiesławo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To znaczy, będę tam, wybieram się, być może będę na tych rekolekcjach, tylko jeszcze nie jest to pewne. Natomiast nie będę, raczej nie jest przewidziany wykład mój, tak jak na rekolekcjach z księdzem, czy z ojcem Baszaborą. No ale być może będę, więc może się wtedy spotkamy, tam się wtedy pojawię. Takim chciałem też tam jakby odwiedzić tego księdza, który będzie miał te rekolekcje. To jest jakby jedna sprawa. Natomiast no poza wszystkim, no myślę, że tutaj warto jest, publikacji na ten temat też nie brakuje, pewnych takich, czy w internecie, także na stronach katolickich. Natomiast ważne jest, żebyśmy my sobie sami jakby osobiście to uświadomili i stali się takim jakby bardziej czujni, takimi troszeczkę prorokami, jakby, którzy ostrzegają przed fałszywą duchowością, przed tą niewiernością, która może doprowadzić właśnie do zniewolenia, szczególnie młodych ludzi.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Piotr z Łodzi.
Witamy, panie Piotrze.
Mam takie pytanie. Czy obroną przed zakusami złego szczera modlitwa jak najbardziej będzie skazana? Jeżeli tak, to jakie jeszcze rzeczy powinno się spełnić, żeby się obronić przed złem?
Dziękujemy.
To znaczy, tutaj obrona przed złem to jest jakby jeden z aspektów już, można powiedzieć, pewnego całego procesu bycia z Bogiem, czy oczyszczania swojego serca, nawracania się, bo tutaj największą obroną jest łaska Boża. Łaska Boża jakby przychodzi do nas wtedy, kiedy jej szukamy, kiedy spełniamy warunki jej posiadania, to mniej więcej wiemy, o co chodzi, prawda? Chodzi także o nasze nawrócenie. I tutaj dlatego cały czas trzeba dostrzegać ten związek teologiczny między grzechem a szatanem, wiedzieć, że to grzech jest warownią szatana. Jest taka definicja teologiczna. Grzech jest bramą, poprzez którą wchodzi szatan. Najlepszą obroną jest właśnie unikanie grzechu, a jeszcze większą miłość do Boga, bo to unikanie grzechu jest tą formą negatywną. Nawet pierwsze przykazanie przecież ma te dwa aspekty. Z jednej strony mówimy, unikajmy kultów bawofalczych, prawda? A z drugiej strony, czy przede wszystkim treścią pierwszego przykazania jest miłość Boga z całego serca, z całej duszy. I to jest najlepsza obrona, bo jeżeli jesteśmy blisko Boga, to nawet atak szatański wtedy inaczej wygląda, on jest bardziej zewnętrzny, on jest łatwiej go opanować, on wtedy nie mąci umysłu, nie wprowadza zamieszania duchowego. Natomiast jeżeli nie oczyszczamy się z grzechu, wówczas szatan ma większą władzę nad nami. Oczywiście wtedy też się możemy bronić, bo tutaj chciałbym przypomnieć znaczenie sakramentaliów, na przykład to, co egzorcyści na całym świecie teraz do tego wracają, czyli wody święconej, czy wody egzorcyzmowanej, oleju, soli, To bardzo często pomaga osobom, które są w jakimś takim stanie przejściowym udręczenia, być może nawet nie są jeszcze gotowe do jakiejś spowiedzi. Warto, czy można wtedy użyć także tych sakramentaliów, także oczywiście przede wszystkim sakramenty, ale to trzeba mieć dyspozycję, prawda, do przyjmowania sakramentów, przede wszystkim spowiedź, prawda, spowiedź i komunia święta. Jeżeli mamy taką możliwość, taką dyspozycję, to jest najlepsza obrona. Potem w dalszej kolejności, prawda, sakramentalia, a przede wszystkim nasza wiara, nasza miłość do Boga.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Antoni z Lubina, z Dolnego Śląska.
Witam Panie Antoni, proszę bardzo.
Pozdrawiam księdza prowadzącego i księdza profesora. Z wielkim niepokojem obserwuję wiele symboliki, która przejawia się na przykład we fryzurach mężczyzn, ale też i młodych kobiet. Strzyżenie się na przykład jakimś irokezem, jakieś pajęczyny, jakieś takie podgalania. Z wyglądem to tak właśnie przypomina to jakieś takie, nie wiem, satanistyczne praktyki. Albo na przykład noszenie czapki z daszkiem obróconym do tyłu. O ile ja się orientuję, było kiedyś się mówiło, że ktoś jest prawym na bakier i ta symbolika przyszła z tych kręgów subkultury z zachodu. Pierw noszono ten daszek na bok, potem całkiem do tyłu. To miało symbolizować, że jest się właśnie przeciw prawu, nie szanuje się prawa, norm jakichś obyczajowych, norm kulturowych, tradycji. I to widzę już u małych dzieci, mama wiezie synka w wózku i obraca samą jemu czapkę do tyłu. Z niepokojem czasem nawet widziałem gdzieś na jakiejś pielgrzymce młodego księdza z tak ubraną czapką. Niedawno jednej pani zwróciłem uwagę i wyjaśniłem to. Przyjęła to z ogromną wdzięcznością i odwróciła tą czapeczkę. Nie wiem, być może się mylę, ale dużo właśnie w tej takiej symbolice zewnętrznej jest takich jakichś niepokojących właśnie oznaków. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Antoni.
No na pewno w subkulturach rozmaitych, które niekoniecznie są wprost satanistyczne, mamy taki element buntu, prawda? Taki kontrkultura, subkultura sprzeciwia się jakby normom obyczajowym, pewnym zachowaniom, czasami zachowaniom konformistycznym, czy zachowaniom prawda, polityków. I tutaj rzeczywiście na to trzeba zwrócić uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie w ideologii Woodstock mamy coś takiego, że z jednej strony, zresztą Woodstock powstał jakby z tego protestu kontrkulturowego wobec wojny w Wietnamie, wobec przemocy. I tutaj z jednej strony jest to coś takiego, co do pewnego stopnia można zaakceptować, można podać jakieś refleksji. I trzeba nawet podać refleksji. Natomiast z drugiej strony bardzo łatwo oczywiście przekroczyć granicę i wejść w takie postawy buntu już, ja to nazywam buntu metafizycznego, czyli buntu, który jest skierowany przeciwko nie tylko społeczeństwu, kulturze, polityce, ale stwórcy. Prawda? I tu widzimy, tutaj kiedyś pisałem o tym nawet w tym miesiącu na temat Woodstock, gdzie jest pewna ewolucja. Kiedyś Woodstock na przykład kiedyś był taki kontrkulturowy, tam ten bunt był, ale on był łagodny. Być może to, o czym Pan mówi, jeszcze nie jest takie groźne, ale może być groźne. Trzeba myśleć o tym. Może nie przesadzać, ale też myśleć o tym. Natomiast widzimy pewną ewolucję od takiego kontrkulturowego buntu do buntu metafizycznego, że w tym momencie odrzucony jest stwórca, odrzucone jest piękno tego świata, odrzucone są jakieś normalne zachowania, preferuje się perwersję, ciemność, mrok, to nawet mamy Harry Potterze, prawda? Powoli się z tym godzimy się z takim, z tym, że dzieciom się na koszulkach, czy nawet kreskówki są pełne takich monstrualnych postaci, prawda? Że na przykład nie ma coraz mniej jest takich naturalnych obrazów. Myślę, że jeżeli mówimy o satanizmie, to jest szatan przede wszystkim buntem przeciwko Bogu, przeciwko stworzeniu, przeciwko naturze, przeciwko pięknu tej natury. I jeżeli są jakieś symptomy w kulturze, także wysokiej, tak zwanej wysokiej, niekoniecznie w subkulturach, myślę, że musimy o tym myśleć i mówić, dlatego że jest taka dziwna tendencja właśnie niepokojąca, że do tej negacji, do tego buntu, żeby właśnie tak jakby nie było miejsca dla rzeczy pięknych, rzeczy no właśnie związane ze świętością, z dobrem, jest preferowane zło, zbrodnia, no też widzimy to także w literaturze filmowej. To jest jakby coś, co powinno być przedmiotem refleksji, myślę, jakiejś zbiorowej refleksji, niekoniecznie od razu negacji, ale musimy się nad tym zastanawiać, prawda? Dlaczego tak jest?
Odbierzmy ostatni już telefon, prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam Pani Elżbieto.
Ja dzwonię, ponieważ rozpowszechniła się w Polsce swoje usługi taka firma Ceragem koreańska, która świadczy usługi na łóżku i automatycznie wykonuje zabiegi akupresury, akupunktury i promieniowania podczerwonego. Ma bardzo dużo ludzi, ponieważ efekty są niemal natychmiastowe. Ludzie są pełni euforii, energii. I między innymi piszą, że pod wpływem tego promieniowania podczerwonego wydziela się endorfina. Oni już mają chyba 30 punktów w całej Polsce. No i przy okazji kolejki są po 3 godziny do takiego zabiegu i ludzie się w końcu zniecierpliwieni tą skutecznością i długością oczekiwania nawet kupują do domu te łóżka za 10 tysięcy. A co jeszcze? Niektórzy lekarze inwalidom zapisują te łóżka i z PFRON-u są refundowane po 6 tysięcy, dopłacane do jednej sztuki takiemu inwalidzie. No i ja właśnie obserwuję nawet u ludzi zaangażowanych w kościele, że chodzą na to. I jak ja zwracam uwagę, że to jest chyba niedobre, bo na początku u nas był Budda, jak oni zobaczyli wywieszony na ścianie, że komuś to nie pasuje, to wywiesili Jana Pawła i Chrystusa w to miejsce. No ale no właśnie. I teraz mam wątpliwości, bo lekarze to popierają. Efekty są. Ludzie to... A moi ludzie, znajomi, którzy są zaangażowani w kościele wierzący, mówią, że to jest metoda znana od 5000 lat hinduskiego leczenia i że to nie może być nic złego, tylko po prostu to jest metoda naturalna i to by było tyle. Bardzo mnie to niepokoi, bo wciągnięta została jeszcze w to moja rodzina. Także Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani Elżbieto, Bóg zapłać. Książę.
Ja myślę, że ten temat może właśnie poruszymy, będziemy więcej czasu mieć, żeby porozmawiać w rozmowach niedokończonych, wieczornych w radiu już. To jest temat bardziej zasadniczy, co jest naturalne, co jest ewentualnie właśnie inicjacją dotyczącą już innej religii. Wiadomo, że techniki uzdrowicielskie, powiem ogólnie, orientalne czy ezoteryczne, one często się mieszają ze sobą, zarazem propagują orędzie tamtych religii czy tamtych światopoglądów. To jest wniosek jakby wyciągnięty z badań naukowych. Czyli one są też jakby zakorzenione w pewnych teoriach czy w pewnych inicjacjach. No właśnie, czy medycyna hinduska, ajurweda, czy chińska, one nigdy nie były autonomiczne, tylko były zanurzone w tradycjach inicjacyjnych, religijnych. I jest wielki problem, żeby to jakoś odróżnić, oddzielić. Pytanie, czy to jest możliwe? Ja rozumiem Pani pytania. Nie wiem akurat, czy to jest związane z akupresurą, czy akupunkturą. Może to jest tylko hasło wywoławcze, bo prawdziwa akupunktura, akupresura ma jednak swoje własne zasady. I ona może w tej formie rzeczywiście oryginalnej jest bardziej taka problematyczna, niebezpieczna. No ale jest odwołanie się do ideologii. Jest też taki drugi element, który występuje w tych praktykach, czasami pseudonaukowy. No na przykład tutaj widzimy irydiodiagnostyka, na przykład widzieliśmy na ekranie. To też propagowane było na jarmarku dominikańskim. Jest to metoda całkowicie pseudonaukowa. Jest napisane lekarz medycyny, jakaś pani ze wschodu, Ludmiła, która jest lekarzem medycyny, ginekologiem, homeopatą i też irydodiagnostykiem. Irydrologia jest na przykład pseudonaukową metodą i 40 profesorów niemieckich, profesorów medycyny parę lat temu wystosowało taki list publiczny przestrzegający przed pseudonaukową stroną tej metody, że to jest dezinformacja, że to jest łudzenie, mylenie ludzi i tak dalej. Więc tak, to są dwa aspekty. Myślę, że z tymi łóżkami, które teraz wchodzą, są często dla pieniędzy, dla biznesu, bardziej niż dla prawdy i miłości do ludzi. Są te dwa aspekty. I po pierwsze jest to często pseudonaukowe, niesprawdzone. i ludzie tracą czas i ulegają jakimś sugestiom. A druga sprawa, że są propagowane przy tej okazji, przynajmniej propagowane, jeżeli nie mówimy o inicjacji, pewne ideologie związane, powiedzmy, z tradycją orientalną czy ezoteryczną, które bardzo często się dzisiaj mieszają.
Drodzy Państwo, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Rozmowy niedokończone, druga część na antenie Radia Maryja wieczorem. Kult szatana i jego moc. Gościem naszego spotkania był ksiądz Aleksander Posacki, jezuita. Księże, serdecznie dziękuję za pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Dziękujemy także i Państwu.